Salon klasyczny.
Muzyczne prezentacje. Spotkania ze znanymi artystami. Koncerty, omówienia i recenzje. Relacje z wydarzeń.
Salon klasyczny.
Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas kultury.
Vedrai, tu vali sì per me qualcosa più dell'oro, qualcosa come un'alba che io aspetto. If only we could turn back time, back to the day we said goodbye. Maybe your heart would still be mine, my love, if only. Dove sei? Dove sei, amore? Nel cielo c'è qualcosa, qualcosa nel cielo c'è, qualcosa più dell'oro, qualcosa come un canto che io danzo con te. If only we turn back time, back to the day we said goodbye. Maybe your heart would still be mine, my love, if only. Ancora sì.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska, ale przywitał nas Andrea Bocelli. To jest singiel jego najnowszej płyty.
If Only nazywała się ta piosenka. No właśnie, my tu jesteśmy podzielone w sprawie Andrea Bocellego. Magda mówi, że on świetnie wypada w piosenkach. Ja też tak mówię, ale czasami jak posłucham jego wykonań, no, arii i duetów, tudzież innych utworów poważnych, tak zwanych, to też mi się podobają, ale ten spór nie musi trwać.
A w każdym razie na antenie, drodzy Państwo, tutaj jesteśmy zgodne, płyta się pojawi jesienią i wówczas być może więcej piosenek Państwu zaprezentujemy. Ale teraz przenosimy się do Opery Nowa, bo tam się działo ostatnimi czasy.
Tak, tam ścieżka dźwiękowa do Halki Moniuszki została, no już prawie została nagrana, bo jeszcze
tak
będą nagrania we wrześniu. Bardzo pracowity czas, bo to znaczy, że będzie w przyszłości, za jakiś czas, rok, dwa, płyta DVD.
Nie, bo w przyszłym roku mamy rok Moniuszkowski, więc...
To rok. Tak rok. Jest. Tak na wyrost policzyłam. Czyli rok, bo musi być na rok Moniuszkowski.
Bardzo ale nie bez kozery, że tak się wyrażę. Mówiłaś na wyrost. Dobrze.
No bo to różnie bywa.
Jak ujawniłam zdjęcie z sali...
Z widowni po prostu.
Z widowni, to już wyglądało były dopiski, jak... jakby to była basen albo zjeżdżalnia.
Tak, bo to tak trochę wyglądało.
Po prostu nakryto folią całą widownię, żeby była lepsza akustyka.
Właśnie, bo niektórzy by wpisywali, żeby nie pobrudzić foteli, prawda? Tak dowcipnie. Ale to dementujemy, że to nie dlatego, żeby nie pobrudzić, choć to wcale nie jest dziwne, tylko żeby akustyka była lepsza.
Tak jest. No i proszę posłuchać, jak to wyglądało.
Jolanta Wagner-Halka. Czy to jest żmudna praca, nagranie płyty? Na razie nagrywamy audio, tak?
Tak, oczywiście. Jest to bardzo żmudna praca, taka mrówcza wręcz bym powiedziała, ale jakże przyjemna. Ja wychodzę z założenia, że najlepszej jakości złoto wypala się w ogniu, więc mam nadzieję, że owoc tej naszej pracy będzie czymś cudownym.
No właśnie, bo to jest zasadniczo różna praca niż próby do premiery, prawda?
No tak, dokładnie. I tutaj wychodzą takie bardzo drobne niuanse, które w trakcie prób do spektakli i w trakcie samego spektaklu po prostu uciekają albo są troszeczkę na drugim planie. Natomiast tutaj wszystko musi być dopięte na ostatni guzik.
Ile jest nagranych wersji danej arii?
Bardzo wiele. Ja wczoraj się zatrzymałam na 32 powtórce jakiegoś fragmentu, ponieważ kiedy udało się coś soliście, to coś tam w orkiestrze się przesunęło. No ale taki jest to etap po prostu.
Łukasz Goliński, czy nagrywa to jest pewna przygoda, na pewno odmienna od tego, co robi się na co dzień.
To są jakby zupełnie inne prawidła pracy, bo na takiej zwykłej próbie możemy to raz czy dwa powtórzyć i idzie dalej. Natomiast tutaj wymaga to takiej precyzji zgrania orkiestry z solistami, z chórem. To są naprawdę trudne sprawy i to wszystko zgrać w tak zwanych ulubionym powiedzeniu pionach Państwa do nagrywania, to nie jest łatwe i to trzeba ileś więcej wysiłku, dużo więcej wysiłku włożyć.
I to na pewno nie jest łatwe, żeby ten cały organizm, orkiestrę składającą się z kilkudziesięciu muzyków, chór również i was solistów zgrać, żeby było stuprocentowo dobre nagranie.
To się zgadza. Ja nie mam, znaczy jest jakby to moje pierwsze takie tego typu nagranie, może drugie, natomiast z większą rolą. No na pewno, ma pani rację, bo tutaj te kilkadziesiąt osób z orkiestry, kilkadziesiąt osób z chóru, plus ci soliści, to wszystko musi się zgrać dokładnie co do milisekundy.
Zaczyna się dzisiejszą próbę od duetu, tak? Z Halką?
Kontynuujemy duet z wczoraj, bo się nie udało go skończyć, ale no właśnie to dlatego, że trzeba tyle uwagi zwrócić i tyle różnych drobnych błędów, które zwykle umykają, na nagranie wszystko będzie słychać.
A są nerwy, jak na przykład panu wszystko wyjdzie i nagle w pewnym momencie słyszymy kiksy.
Znaczy, staram się cierpliwość zachować, bo to samo może mi się przydarzyć. Więc myślę, że tu każdy zachowuje jakąś taką większą granicę tolerancji, bo jesteśmy tylko ludźmi i to jest naprawdę duża liczba osób i zawsze ktoś może popełnić błąd. I cała sztuka polega na tym, żeby przez te kilkanaście minut nie popełnił błędu nikt.
Pan przywykł do tego, że aparat mowy, aparat głosu trzeba uruchomić przed godziną 10?
No tak, chociaż to nie jest coś, co bardzo lubię, ale tak trzeba. No, to jest część pracy i te próby się zaczynają.
Czyli wolałby pan tak naprawdę nagrywać w nocy pewnie?
Nie, aż tak to nie, ale faktycznie pora popołudniowa jest zdecydowanie lepsza, ale... Rano też wychodzi.
Nagrywacie większymi kawałkami, czy no nawet frazami? Potem to takie nagranie cięte, lepione, nie najlepiej się słucha takiego nagrań.
Zgadza się. No staramy się jak największymi fragmentami, natomiast to jest, mówię, tak precyzyjna praca, że niestety trzeba czasami ileś razy powtórzyć i są fragmenty, które po prostu nie chcą iść w całości i wtedy trzeba dokładnie krótszymi fragmentami czyścić i nagrywać, żeby to miało piękny finał.
A łatwo jest wydobyć te emocje bez kostiumu, tak naprawdę śpiewać tylko do mikrofonu? To są te same emocje, które powstają na scenie?
No nie, tak łatwo aż nie ma, bo na scenie tak jest ta akcja, jest jakby się wczuwasz bardziej w tą postać, jesteś tą postacią, masz partnerów i jakby to wszystko jest dużo prościej zaaranżować. Natomiast na nagraniu to trzeba faktycznie ciągle być skupionym na tym, żeby wszystko było w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej pozycji, na odpowiedniej wysokości, z odpowiednim intencją, charakterem i jeszcze całym może innych.
To ile wersji może być takiego duetu nagranych? Liczył pan może?
Nie, przestaję liczyć po pierwszych 10, a wydaje mi się, że już spokojnie mamy ich kilkadziesiąt.
Maestro Piotr Wajrak przed kolejną sesją nagraniową do Halki.
Halka jest flagowym spektaklem Opery Nowa. Jest to przedstawienie, które cieszy się niesłabnącą popularnością wśród naszej publiczności. I myślę, że to bardzo dobry pomysł pana dyrektora Figasa, żeby tę Halkę utrwalić i wydać na płycie. A z czym to się je? Proszę Państwa, rozpoczynamy od nagrania ścieżki dźwiękowej, czyli na pustej scenie Opery Nowa, na górze, jest ustawiona orkiestra, są wszyscy soliści i chór, widownia przykryta specjalnym materiałem pomagającym we właściwym odbijaniu dźwięku, rozstawiony las mikrofonów, no i pracujemy nad dźwiękiem. Mikrofony mają zupełnie inne wymagania. Tak na szybko mogę powiedzieć, że orkiestra powinna grać dużo śmielej, odważniej. Natomiast, co ciekawe, soliści muszą delikatniej używać swojego głosu, co wcale nie jest proste dla nas wszystkich przyzwyczajonych po prostu do innego rodzaju pracy.
No i powtórki. Powtórki, 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 tak?
Nieustanne powtórki, ale z mojego dyrygenckiego punktu widzenia, tu raczej chodzi o prawidłowy zapis emocji. Ci, którzy widzieli Halkę, wiedzą, że jest to spektakl niezwykle emocjonalny pod wieloma względami. I w momencie, kiedy nagrywamy jeden takt, dwa takty, a nawet kilkutaktową frazę, wielokrotne powtórzenie tego powoduje, że gdzieś ta emocja, napięcie być może ulatuje. A nam wszystkim zależy, by na DVD zapisać nie tylko nuty Moniuszki, ale też ducha naszego spektaklu.
No właśnie, bo to jest najtrudniejsze, jeżeli się powtarza kilka razy jeden fragment, to się wybija z tego rytmu przeżywania całości. Panu ręce czasami już nie opadają z zmęczenia. Jeszcze raz, orkiestra zagra dobrze, ale solista zaśpiewa troszkę gorzej. I tak dalej, i tak dalej.
Poziom precyzji potrzebnej przy rejestrowaniu dźwięku jest bardzo wysoki i on wzrasta ciągle, z każdym rokiem. Trzeba, żeby grać coraz dokładniej, coraz bardziej precyzyjnie. No, taka jest kolej rzeczy. To prawda, że jesteśmy wszyscy zmęczeni i to jest takie zmęczenie szczególne. Jeszcze raz podkreślę, nasza praca przy nagraniu jest znacząco inna niż codzienna praca w operze. Ale z drugiej strony, także my, muzycy, wykonawcy, śpiewacy, czekamy na zapis naszej Halki, czekamy na ten efekt.
Teraz te nagrania, co dalej, żeby wyszła płyta?
Dalej nastąpi kompleksowe przygotowanie ścieżki dźwiękowej, czyli montaż, i po zaakceptowaniu brzmienia Halki przystąpimy do nagrania części wizyjnej. Część wizyjna będzie nagrana do rejestrowanej właśnie warstwy dźwiękowej. I znowu nastąpi etap montażu, synchronizacji dźwięku i obrazu, no i wreszcie faza produkcji płyty.
To trzeba będzie trochę poczekać na tę płytę.
Tak jak zawsze, to jest proces liczony w latach, nie w miesiącach.
To już kolejna przygoda z Operą Nowa, prawda? Firmy Dux. To jest żmudna praca, takie nagranie.
Tak, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Małgorzata Polańska.
Rzeczywiście to już jest trzecia płyta. Mamy nadzieję, że będzie oczywiście najlepsza z dotychczasowych. Dlatego, że zawsze chcemy, żeby kolejne nasze produkcje były lepsze od poprzednich. Chociaż Rusałkę trudno będzie nam pewnie przeskoczyć. Jedyna rzecz, która nam się udała, to taka, że no technicznie oczywiście my też się rozwijamy i ta opera będzie, znaczy jest już nagrywana w 96 kHz, czyli taki trochę wyższy standard. No, dobre i tyle. A rzeczywiście praca jest żmudna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chce się coś zrobić dobrze, to wtedy się zaczyna grzebać w detalach, w szczegółach. No i to jest never ending story, jak to mówią, czyli niekończąca się opowieść, co stanowi tylko o wielkości sztuki. Dlatego, że zawsze można zrobić coś lepiej. To jest genialne. W ogóle muszę się Paniom przyznać, że kocham się w Moniuszce. Wiecie Państwo, naprawdę, Moniuszko wielkim kompozytorem był, 200% prawdy. Był wspaniałym człowiekiem, był fajnym mężem, bardzo dobrym ojcem. Miał 10 dzieci, natomiast oprócz tego był naprawdę wyjątkowo dobrym kompozytorem. Wiem to na pewno, osobiście dlatego, że udało mi się w życiu nagrać parę jego oper. Jeżeli tutaj uda nam się zrobić tą halkę, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, no to mam nadzieję, że będzie to jakieś wydarzenie. Naprawdę bardzo bym sobie tego życzyła, dlatego że z drugiej strony Moniuszko nie miał szczęścia jako twórca. I to dlaczego został zaklasyfikowany jako kompozytor narodowy, a to zawsze gdzieś go tam sytuuje na obrzeżu. Powiedzmy sobie, Chopin nigdy nie był, oczywiście zawsze był kompozytorem narodowym, ale z drugiej strony Chopin jest kompozytorem międzynarodowym. Natomiast Moniuszko nawet nie ma go w takiej naprawdę grubej, takiej na 10 centymetrów w wydawnictwie Opera. Nie ma ani jednej opery Moniuszki. To jest po prostu skandal żywy i chciałabym bardzo, żebyśmy my mogli robić chociaż no tyciusieńko, żeby to zmienić. Bo naprawdę to jest genialny kompozytor. Wiem to na pewno.
To jest potem strasznie trudna praca, bo owszem, powtórki są i powtórki, i powtórki, i powtórki, ale państwo potem mają tego materiału tyle i to trzeba wszystko wybrać.
Więc ja muszę się przyznać, że najbardziej taką uciążliwą pracą to jest wybór. Wybór posesyjny, bo w czasie sesji człowiek sam jest wciągnięty w akcję, jest fajny i w ogóle. Natomiast potem jest taka żmudna praca pod tytułem wybór wersji. Tę pracę wszyscy u nas bardzo lubią w firmie, bo montaż to już jest o tyle fajny, że się coś dzieje. Dostaje się jakiś kawałek gotowego materiału. Natomiast tu się słucha. Człowiek się zastanawia, może to. A może jednak tamto, a może... I to jest naprawdę duża odpowiedzialność, duża doza kreatywności do tego jest bardzo potrzebna, wyobraźni muzycznej. I w ogóle jest to naprawdę wyjątkowo uciążliwe. To ma tutaj pani rację. Ale cóż...
Dążenie po prostu, do perfekcji.
Dążenie do perfekcji, właśnie. To jest nasze i marzenie. I nasz, wie pani, z drugiej strony perfekcja perfekcją, ale czasami tak żre jakaś fraza, że już się odpuszcza, nawet jeżeli jest jakiś drobny feler. Czasami lepiej zostawić narrację taką mocną, fajną, niż jeżeli zrobi się wszystko. To jest właśnie trudne, decyzja, co robić, czy coś odpuścić, czy, bo jeżeli się da wymienić mały pionek, to w ogóle nie ma żadnego kłopotu, ale może się zdarzyć, że się na przykład coś tam wachnie i się nie da tego skleić. Także to zawsze jest jakiś tam kłopot. No mamy nadzieję, że tutaj uda nam się uzyskać efekt, o jakim marzymy. Fajna jest ta inscenizacja, ale bardzo nam się podoba. Proszę trzymać za nas kciuki.
To była relacja z nagrania ścieżki dźwiękowej do Halki Moniuszki, w przyszłości płyta DVD, a teraz przechodzimy do jubileuszu bardzo pięknego,
który odbył się kilka dni wcześniej przed nagraniami. Małgorzata i Janusz Ratajczakowie przyszli nawet do naszego studia, aby zakomunikować, ile lat to razem śpiewają na bydgoskiej scenie operowej.
Państwo, Małgorzata i Janusz Ratajczakowie, witamy serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie.
Proszę Państwa, to są tak wspaniali artyści z Opery Nowa, którzy wzruszają, bawią nas i rozczulają podczas wszystkich spektakli operowych, operetkowych i tych estradowych, których też jest coraz więcej w Operze Nowa, ale przede wszystkim dziś spotykamy się z okazji Państwa jubileuszu. Proszę nam zdradzić, ile lat jesteście razem na scenie.
Było to zaraz po pierwszej komunii świętej, także dzisiaj wypada 30 w tym roku.
30 lat.
W lutym minęło nam 30 lat od debiutu naszego na bydgoskiej scenie.
Każdy was o to pyta, jak to jest być parą i jeszcze pracować w jednej firmie?
Teraz już trochę łatwiej, ale pierwsze lata, pierwsze chyba 13 lat naszej pracy w operze, to praktycznie byliśmy naprawdę prawie 24 godziny na dobę razem, bo i opera, i jeszcze szkoła muzyczna w Inowrocławiu, w której pracowaliśmy też razem.
A później wyjazdy zagraniczne, też miałem z nią pokój dwuosobowy.
tworzymy ciągle razem. Teraz dużo wyjeżdżamy osobno, także dzięki Bogu trochę jesteśmy
tak,
osobno.
Także może przetrwamy.
Także może jeszcze trochę przetrwamy.
No właśnie, ale to jest życie, to jedna sprawa, a praca druga. Czy często razem graliście ze sobą? I co się wtedy dzieje? Czy to
razy,
jakoś wpływa wasze życie na to?
Bardzo życie wpływa, prawda? Później zawsze mówimy, że każda jak jest jakaś realizacja, dany spektakl, czy przed premierą, to życie się zmienia zupełnie. Dom jest nastawiony wtedy akurat na tą produkcję, która w danym czasie jest wykonywana i się śmiejemy, że wtedy się sprząta raz na tydzień. Później jak się skończy...
Jesteśmy w innej czasoprzestrzeni wtedy, tak. Jak mamy spektakl tak. Razem po prostu, bo to są jedne nerwy, jeden bałagan, to
ale
jest inaczej. Ten dzień inaczej
też
wygląda niż normalny dzień.
A próbujecie tak wtedy...
Nie, my się już po tylu latach rozumiemy tam tylko mrugnięcie na scenie i po prostu nie.
Ale rozumiem, że w domu i w pracy jest ten sam temat po prostu.
Nie.
Muzyka. Już teraz nie, zdecydowanie
nie, my nie lubimy śpiewać. Nie.
Lubicie muzykę.
Nie, naprawdę nie. Kiedyś jeszcze, że był młody, głupi, to tego.
Znaczy teraz jesteśmy też przecież młodzi,
tak,
nie?
Tak, tak.
Tylko
tak,
inaczej.
Jakoś to poprzestawiało nam się wszystko w życiu, nie? Bo to jak wiadomo, patrzymy raz na nasze dzieci, jak to też jest na młodych śpiewaków, te nie, priorytety właśnie. Inne, to wszystko jest inaczej. Ten zapał, tak patrzymy, Boże, przecież my też kiedyś tacy byliśmy.
Ale patrzymy
teraz
na
nie, jakoś
tak.
Myślimy bardziej realnie, inaczej. No nie, no życie jest najważniejsze, żeby tak nie uciekało.
Żeby było zdrowie.
Ale oczywiście do wszystkiego podchodzimy jak najbardziej poważnie i staramy się wykonywać jak najlepiej. Nie zawsze może to wychodzi, bo to wszystko jest żywy organizm i różnie to bywa. A śpiewaliśmy dużo razem i zabijałem ją na scenie, także wtedy taką szwarą medytacją, jak mnie wkurzyła. Tak, a czasem była moją mamusią na przykład, tak, teściową.
Teściową.
A w drugą stronę to nie działało?
Swatką.
Nie, działało. Nie. Zawsze, znaczy nie, w sensie, nie. Że
na przykład pani go zabiła?
Nie.
No chodzę, zabijał karmę, spróbowałabym. Ja mam bardzo ciężkie życie, ja jestem straszna.
No właśnie, tak. Kto tu dowodzi
no,
w tym zespole?
Jestem. Kto dowodzi? No jak to? Głowa, ale szyja kręci, nie?
W tej wersji się trzymają.
Tak jest.
Niech będzie.
Ale jesteście ludźmi bardzo pogodnymi i radosnymi. I to się chyba w domu też udziela, czy nie? Czy to wszystko już eksploduje na zewnątrz? A jak przyjdziecie do domu, to tak siadacie i mówicie...
No troszeczkę czasami trzeba odreagować, jeżeli mamy taki bardzo napięty grafik, szczególnie karnawał, kiedy tego jest tak bardzo dużo, trzeba jeździć, śpiewać. Głowa jest na najwyższych obrotach wtedy, to żeby to nie wysiadło, bo to jest najgorsze. Ale po prostu to jest straszny ten stan taki, bo to trzeba jednak oddać to wszystko, nie? Te emocje, które się gdzieś sprzedaje, później trzeba niestety z czegoś...
Także czekamy już na takie wyciszenie, pobyć razem, nawet nie rozmawiać, nawet nie śpiewać, nic po prostu być.
Nic nie robić.
I po prostu nic nie robić, tak jak to tam śpiewał w piosence, prawda? Nic naładować. Nie robić.
To Ryszard
Rynkowski właśnie. O.
Ale my tak mówimy soliści opery nowa, ale wasza kariera tak pięknie się rozkłada, że cały czas podróżujecie po Polsce, występujecie w różnych teatrach operowych.
Dzięki Bogu jeszcze
chyba
nas
Kraków chcą. Stał się waszym drugim domem, czy już nie?
Cały tak, czas tak.
Kraków tak, jest bardzo taką... dużo nas zaprasza, że ona też pracuje w Akademii w Krakowie, to dla skąd ten Kraków może, dlatego...
No tak, teraz ostatnia premiera też tak, w Krakowie
też
miałam, także świeżo.
Ale tak, jest Wrocław, jest Łódź, no w sumie na wszystkich scenach
tak,
śpiewałem.
I Bytom, i Gdańsk,
jakoś tam
znowu
tak
się
potoczyło się rzeczywiście, jak tak patrzymy do tyłu, te 30 lat, no to tak dużo
właściwie
zrobiliśmy.
We wszystkich teatrach żeśmy śpiewali,
tak,
no właściwie nie było teatru,
ról,
które
takie,
żeśmy nie
które
śpiewali.
Na przykład, że już się zrealizowaliśmy, mamy już wszystko.
Bardzo fajnie zawodowo, tak,
tak
też tu
tak,
i rodzinnie,
ten czas,
to jest
tak, początki były trudne, tego, później dzieci, później te wyjazdy za granicę, które były przez paręnaście lat i tak w końcu patrzymy, Boże, oni już mają po 20 lat i tak, kiedy to zleciało, nie? No tak dopiero widać to wszystko. Mówi,
tak każdy święty. Miesiąc to kalendarz.
Trzeba coś po prostu, bo już życie ucieka, naprawdę, no.
Czyli jak lata upływają, to śpiewacy się nie zapłakują, że mają jedną zmarszkę więcej, albo że głos gdzieś
nie,
tam drze.
Nie,
my jakoś od lat, jakoś, może też dzięki temu, że nie jesteśmy przypisani tylko i wyłącznie jednej scenie, jednemu zawodowi przede wszystkim też, bo pedagogika jest czymś takim fajnym. Człowiek jak widzi, że stara się przekazać to, co robi na scenie, sam bardzo często sprawdza na scenie, czy to, co mówię studentowi, czy faktycznie mam rację, czy to się sprawdza, bo to jest najważniejsze, bo w klasie wiele rzeczy wychodzi, prawda? I w domu, tam w pokoju, to człowiekowi wszystko wychodzi. Potem przychodzi ten stres, nagle się okazuje, że to, co wychodziło, no nie chce tak samo. Więc później, jeżeli się przekazuje studentom, no fajnie jest, jak człowiek może sprawdzić, bo przez całe życie szukamy, my ciągle poszukujemy. To nie jest tak, że się umie uczyć, albo że się tego nauczy. Nie. Każdy z nas ma swoje metody i każdy śpiewak, który spędza to życie na scenie, naprawdę swoje, mimo że nawet czasami tak nie śpiewa, jak potem uczy, bo my się przez lata zmieniamy, zmienia nam się fizjologia, partie, które wykonujemy, tak jak mówię, karmę, którą wykonywałam 18 lat, przecież zupełnie inna była przy premierze, jak oglądałam tą z drugiej, bo mówię, Boże.
Dystans jest najważniejszy w tym zawodzie, żeby po prostu, nie to, że mam 70 lat, jeszcze chcą śpiewać piękną
no nie.
Młodą Mikaelę na przykład. przykład nie, bo po prostu to trzeba wiedzieć.
Prawda, żeby była, zejść, prawda?
W pewnym momencie zostawić, jakie partie zostawić, w czym ja jeszcze mogę się pokazać, bo to nie chodzi o to, żeby wyjść i na przykład krzaczyć na scenie, nie? Dlatego to jest ważne, bo no to jak patrzymy z doświadczenia, no to później z tym to jest problem.
Czyli zachować godność artysty.
Tak, naprawdę. Zejść ze sceny, tak, póki jeszcze człowieka chcą słuchać, no i
jeszcze
fajnie.
Jeszcze bym śpiewał jakieś te rzeczy ciężkie, które śpiewałem, tego, ale to kosztuje mnie zdrowia. Po prostu
za dużo,
głowa.
Szkoda tego zdrowia po prostu już, nie?
Bo to już takie rzeczy, które wiem, że jeszcze mniej stresów mnie kosztują.
To życzymy wam, żeby ta piłka w grze była cały
ten
czas.
Ten kalendarz był zapisywany cały czas.
Dziękujemy pięknie i życzymy wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Małgorzata i Janusz Rotajczakowie, 30 lat na scenie, razem, jak państwo słyszeli, w różnych rolach na tej scenie.
A wyglądają coraz młodziej.
Tak, właśnie dlatego mówię, że drugie 30 spokojnie.
A teraz nasz gość, Henryk Martenka, dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego i też prezes Stowarzyszenia Dziedzictwo Andrzeja Szwalbego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Yukio Yokoyama już niedługo zagości w Bydgoszczy, ale nie tylko, bo również pojawi się w innych miejscach naszego regionu.
No, postać na pewno ciekawa i to z kilku względów, ale zacząłbym od idei, czy też powodu, dla którego Yukio Yokoyama pojawia się w naszym regionie. Mianowicie wychodząc z pewnym pomysłem związanym z obchodami stulecia niepodległej, zwróciliśmy się do Urzędu Wojewódzkiego z taką propozycją wsparcia i zorganizowania takiej krótkiej trasy koncertowej panu Yokoyamie w trzech największych miastach naszego regionu, czyli w Toruniu, Włocławku i Bydgoszczy. Wojewoda Bogdanowicz z ogromnym jakby nawet entuzjazmem wpisał się w ten projekt. Otrzymaliśmy środki, które pozwalają na realizację tego przedsięwzięcia. Dlaczego Yokoyama? Otóż Yukio Yokoyama jest jednym z przedstawicieli średniego pokolenia japońskich artystów, pianistów wykształconych w Europie. Jest absolwentem konserwatorium paryskiego. Jest jednym z tych, którzy znakomicie interpretują Fryderyka Chopina. Był zresztą laureatem trzeciej nagrody na konkursie chopinowskim. Ale Yokoyama ma jeszcze jedną cechę, która jakby tłumaczy jego przyjazd do naszego regionu. Mianowicie, i tu muszę cofnąć się w historii o kilka lat, może nawet kilkanaście, ponieważ od 2004 roku szukaliśmy sposobu, aby w Japonii zorganizować siostrzane względem bydgoskiego towarzystwa Stowarzyszenie Ignacego Jana Paderewskiego w Japonii. Było to o tyle trudno, że Japonia jest absolutnie zakochana w Chopinie i do Chopina nie ma już tam nikogo do przekonywania. Natomiast Paderewski był postacią pośrednio mało znaną. Nigdy nie koncertował w Japonii, a był znany chociażby z tego faktu, że był autorem redakcji dzieł wszystkich Chopina, na których kilka pokoleń japońskich pianistów się wykształciło. I zaczęliśmy nasze rozmowy inspirujące do prowadzące do założenia tego stowarzyszenia. Rozpoczęliśmy z panią profesor Yokoyama Oką, która była jurorem w konkursie Paderewskiego w 2004 roku. I przez kilka lat zawiązywaliśmy z niejakimi efektami pozytywnymi to stowarzyszenie. Niestety pani profesor umarła i sprawa się rozeszła. Kilka lat później, w pierwszych nieśmiałych rozmowach, starałem się zainspirować tym pomysłem kolejną naszą jurorkę, wielką pianistkę japońską Hiroko Nakamurę, która po pewnym namyśle, Japończycy nie podejmują decyzji od razu, muszą to głęboko przemyśleć, profesor Hiroko Nakamura rozpoczęła tę pracę, bo skupiła wokół siebie naprawdę elitę japońskiej kultury, a nawet polityki i niestety też umarła po rocznej prezesurze. I wtedy stanęliśmy dwie strony, to znaczy i Japończycy, i my stanęliśmy przed wyborem, kto będzie sukcesorem, kto zastąpi Hiroko Nakamurę. I wtedy nasz wybór padł na Yukio Okoyamę, artystę, który jest europejskim w tym sensie, że jest laureatem Konserwatorium Paryskiego. Świetnie zna Polskę, zna Chopina, jest jego propagatorem. Dzięki Chopinowi zresztą trafił do Księgi Guinnessa, ponieważ traktować to należy może nawet nieco bardziej medialnie niż artystycznie, ponieważ w czasie jednego koncertu wykonał 212 dzieł Chopina, co być może nie było jakimś efektem, wartością artystyczną, ale na pewno zwróciło to uwagę publiczności i mediów. To też z wdzięcznością przyjęliśmy decyzję Yukio Okoyamy, że zostanie prezesem stowarzyszenia. To króciutkie tournée pana Okoyamy w naszym regionie jest przedstawieniem go nie tylko jako artysty japońskiego czczącego stulecie niepodległości Polski, ale także jako prezesa Stowarzyszenia Ignacego Jana Paderewskiego, prezesa przedsięwzięcia, które ma swoje korzenie w Bydgoszczy.
Tym bardziej, że mamy akurat czas 77. rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego.
Tak, zwykle pod koniec czerwca czcimy tę rocznicę jakimś wyjątkowym koncertem. Tutaj tym bardziej mnie cieszy, że wojewoda Bogdanowicz zareagował pozytywnie i to w takim kontekście całego regionu. No, ponieważ kulturowo jesteśmy jakby w jednym tyglu i dobrze, że to z Bydgoszczy promieniuje na region właśnie idea promocji Paderewskiego jako niesłychanie ważnej postaci dla uzyskania niepodległości Polski. Jeszcze dodam tylko, że przygotowujemy razem ze stroną japońską, z naszymi przyjaciółmi z Tokio, przygotowujemy wystawę z okazji także stulecia bilateralnych stosunków polsko-japońskich, ponieważ już w 18 roku Japonia uznała Polskę jako suwerenny, niepodległy byt i wspólnie będziemy obchodzili tę rocznicę. Yukio Okoyama również będzie w związku z tym uczestniczył w festiwalu polsko-japońskim, o którym będziemy mówili w czwartek tu w Bydgoszczy na konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim i tym bardziej, że będzie tam również uczestniczył jako nie tylko jako pianista, ale jako właśnie prezes Japan Paderewski Association.
Powiedzmy, że mamy 3 koncerty. 21 czerwca koncert w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, następnie 20...
Dzień później w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku i 23 w Filharmonii Pomorskiej Ignacego Jana Paderewskiego, więc ten akord wybrzmi nam bardzo, bardzo dźwięcznie.
I bardzo fantastyczny, powiedziałabym wręcz, repertuar, bo to nie będzie tylko recital chopinowski, ale to będą utwory m.in. Bacha, Rachmaninowa, wizja kompozycji Kreislera i też drobne utwory Paderewskiego. Znajdzie się też kompozycja Chopina.
Tak, znajdzie się nawet kompozycja samego Yukio Okoyamy, który też próbuje komponować. Natomiast chcieliśmy przedstawić artystę jako wszechstronnego, nie tylko chopinistę, ale człowieka, który doskonale gra klasykę, gra postmodernizm, postromantyzm, ale gra również muzykę współczesną. Okoyama jest artystą wszechstronnym i mamy nadzieję, że takim wszechstronnym wizjonerem okaże się jako prezes Japan Paderewski Association.
A potem jako dobry juror, tak?
No tak, rzeczywiście, ponieważ zaprosiliśmy pana Yukio Okoyamę do jury 11 konkursu Paderewskiego, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Paderewskiego w listopadzie przyszłego roku. Także ta introdukcja tegoroczna zapowiada długą współpracę z panem Okoyamą i z jego środowiskiem artystycznym w Japonii.
Naszym gościem był Henryk Martenka.
A już teraz będzie muzyka i to jeszcze skrzypcowa, która dość rzadko gości w naszym salonie, nie wiem dlaczego. Przede mną i przed tobą również płyta The Golden Age.
Złoty wiek, inaczej.
Tak jest. I to są właśnie dzieła z tej złotej ery skrzypcowej muzyki, zaaranżowane lub w transkrypcjach przez Kreislera i Heifetza. I to jest repertuar, który jest wykonany przez, jak jego nazywają, demona skrzypiec.
O matko.
Nazywa się Ray Chan i jest Tajwańczykiem, który mieszka w Australii. I na pewno jest ulubieńcem publiczności.
Tutaj czytamy, że urodził się w roku 1989 6 marca zresztą, otrzymał pierwszą nagrodę, czyli po prostu zwyciężył podczas międzynarodowego konkursu Yehudi Menuhina w 2008 i w 2009 kolejny sukces na konkursie Królowej Elżbiety. No, także jest dobrze, bardzo nawet dobrze, jeśli chodzi o jego sukcesy konkursowe i gra na skrzypcach, które się nazywają Joachim, czyli na Stradivariusie z roku 1715.
To jeszcze powiedzmy, że studiował w Filadelfijskim Instytucie Muzycznym Curtisa. No i wydaje płyty, na potęgę wręcz powiedziałabym. Ta płyta to rzeczywiście przekrój wspaniałych kompozycji. Tak więc ile nam czasu wystarczy, tyle Państwu zdążymy zaprezentować, będzie Debussy, będzie i Gershwin. No i być może się uda Satie też Państwu zaprezentować. Raz jeszcze powiedzmy imię i nazwisko owego demona skrzypiec.
Ray Chen z Tajwanu w Australii osadzony.
Wybrał
Australię.
Prawda, że można.
Tutaj w Tajwanie, na Tajwanie dużo ludzi mieszka, więc pewnie wolał uciec do Australii z tego przeludnienia. No ale geniusz, młody geniusz, bardzo nam rośnie. Demon skrzypiec, to słuchaj, to lepiej brzmi jak Paganini.
To teraz czas na demona.
No dobrze, to niech demon zagra. Thank you.
To jeszcze Ray Chen ze swojej najnowszej płyty, która właśnie co ukazała się na rynku. Jak czytamy, czaruje słuchaczy muzykalnością. O jego klasie świadczą występy z czołowymi orkiestrami w salach koncertowych na całym świecie.
Szczęściarz utalentowany. Niech państwo jeszcze posłuchają.
Tak jest. A mówimy dobranoc.
Thank you.